sobotę minęła 70. rocznica rozstrzelania Alojza Gobruskiego, pseudonim Grab, kapitana Armii Krajowej, żołnierza niezłomnego. Kapitan Bruski jako jeden z nielicznych ma swój grób, jednak wielu żołnierzy antykomunistycznego podziemia, także w naszym regionie, wciąż czeka na prawdziwy pogrzeb z honorami. Czy i kiedy to będzie możliwe? Także o tym w naszej audycji. Michał Słobodzian, zapraszam na spotkanie z tragiczną przeszłością. Postać kapitana Alojza Gobruskiego jest ciekawa i wielowymiarowa, także dlatego, że gdy kończyła się wojna, nie stronił od kontaktów z Sowietami. W sobotę w Dziemianach na Kaszubach, gdzie znajduje się symboliczny grób Alojza Gobruskiego, uczczono jego pamięć w 70. rocznicę rozstrzelania. Ale zacznijmy od początku. Gdy wybuchła II wojna światowa, było pewne, że Alojzy Bruski stanie do walki, mówi dr Alicja Paczowska-Hałkę z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Alojzy Bruski był już przed wojną zawodowym oficerem. On po prostu wybrał taką drogę swoją i taką służbę ojczyźnie, czyli poprzez pracę w wojsku. Więc gdy wybuchła wojna, on oczywiście wziął udział w wojnie obronnej, został ranny w walkach niedaleko Warszawy. Później udało mu się uniknąć niewoli niemieckiej. Wrócił na krótko w rodzinne strony, ale wiadomo, jako przedwojenny oficer nie na długo był w stanie się tam ukrywać. W związku z tym przeniósł się do Tczewa. Tam już w 1941 roku związał się z organizacją niepodległościową Związek Walki Zbrojnej i stał na czele właśnie inspektoratu tej organizacji, a później oczywiście wszedł w struktury Armii Krajowej. W 1943 roku była taka sytuacja, że nastąpiła taka inwigilacja środowiska konspiracyjnego przez gestapo. To się wiązało z tym, że właśnie polskie państwo podziemne dążyło do pewnego scalenia z różnymi organizacjami, z Gryfem Pomorskim, z Polską Organizacją Powstania i niestety zdarzały się sytuacje, że właśnie wśród były już w tych środowiskach osoby, które służyły Niemcom. W związku z tym to środowisko zostało zinwigilowane i Bruskiemu groziło aresztowanie. Wówczas w 1943 roku decyzją pułkownika Pałbickiego został przeniesiony w Bory Tucholskie i tam stanął na czele oddziału. Najpierw był jakby dowódcą jednego oddziału, który wcześniej został utworzony przez jednego z nauczycieli, też ukrywających się na tym terenie Stefana Guza, pseudonim Dan. On przeszedł na inny teren, żeby tworzyć kolejny oddział, natomiast Bruski przejął jego prawie 30 partyzantów. Plusem tej całej sytuacji było to, że właśnie Bruski jako zawodowy żołnierz przejął ludzi, którzy się ukrywali przed Niemcami, a nie podejmowali bezpośrednio działań zaczepnych wobec Niemców, bo nie byli do tego przygotowani. On ich tego nauczył, on ich przeszkolił, nauczył obsługiwać bronią. Dzięki temu później podejmowali działania przeciwko Niemcom, bardzo, bardzo konkretne. On prowadził działalność wywiadowczą dotyczącą właśnie stanu uzbrojenia Niemiec, między innymi różnych miejsc, w których była produkowana broń V1 i V2, ale również typowo akcje takie zbrojne przeciwko Niemcom, między innymi bardzo dobra potyczka miała miejsce w 1944 roku w rejonie Czerska Świeckiego. Walkę taką z partyzantami prowadził do stycznia 1945 roku i wówczas już, że tak powiem, na tyłach, tutaj już była strefa przyfrontowa, wkroczały już wojska sowieckie i nastąpiła decyzja o rozwiązaniu oddziałów. Ważną rzeczą, taką odróżniającą go od innych żołnierzy niezłomnych było to, że w tym jesienią 1944 roku on podjął współpracę ze skoczkami sowieckimi i to go niejako To mu dawało nadzieję na to, że mimo tego, że był żołnierzem Armii Krajowej, która, jak wiadomo, była tą formacją zbrojną, która się nowej władzy na pewno nie spodobała, ale ze względu na zasługi właśnie i współpracę tutaj z wojskami, z tymi formacjami ludowymi, liczył na to, że oczywiście ocala nie tylko głowę swoją, ale również swoich partyzantów. Niestety większość jego partyzantów i tak została wyłapana i podzieliła los polskich łagierników.
Kiedy on podjął tę współpracę pod koniec 1944 roku, wiemy, jak był postrzegany przez innych żołnierzy wyklętych, innych dowódców?
On cieszył się generalnie tak dużym autorytetem, że w zasadzie nikt tego nie podważał, że mamy wspólnego wroga, naszym wspólnym wrogiem są Niemcy, w związku z tym należy Rosjanom, którzy wkraczają na nasze tereny, pomóc jak najszybciej się z Niemcami rozprawić. I stąd przekazywał im meldunki dotyczące sytuacji i stanu uzbrojenia na terenie Grudziądza, Torunia i w rejonie Bydgoszczy.
Takie myślenie, że Sowieci faktycznie chcą nam pomóc, było trochę naiwnością?
Myślę, że nie, że to wynikało też w ogóle z mentalności. Jak się poznaje bliżej postać Bruskiego, to widać, że to jest człowiek, który szanował ludzi o różnych poglądach. Tak go chyba po prostu na tych Kaszubach wychowano. Tam przecież mieszkali Niemcy i Polacy, i Ewangelicy, i Katolicy. I on się tego nauczył, że jeżeli jest to możliwe, to trzeba współpracować. Jeśli mamy wspólny cel, to niezależnie od tego, jakie poglądy polityczne reprezentuje ten człowiek, należy podjąć z nim współpracę. No i on taką drogą szedł.
Nastąpił 45 rok.
Pod koniec stycznia już miały pierwszą styczność z wojskami sowieckimi. Na początku lutego ujawnił się przed właśnie grupą operacyjną Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Powiedział, kim jest i po pewnych pewnie dyskusjach zdecydowano, że powierzono mu funkcję zastępcy komendanta obozu w Zimnych Wodach. Ciekawostką jest to, że w dokumentach czasami spotykamy takie sytuacje, że on jest, w niektórych jest zastępcą, w niektórych jest komendantem tego obozu, czy naczelnikiem, bo to tak zamiennie w 1945 roku nazywano. Jednak okazuje się, że pierwszym tym naczelnikiem głównym był Ferdynand Słomiński, natomiast Bruski miał pełnić funkcję jego zastępcy. Niestety okazało się, że ten główny naczelnik obozu w Zimnych Wodach dla Niemców naraził się NKWD i został aresztowany pod koniec lutego 1945 roku i wówczas jakby z marszu on przejął jakby kierownictwo w całym obozie. Jest to obóz, który był utworzony przez NKWD, potem opiekę nad tym obozem przejęło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W zamiarze miał być to obóz dla internowanej ludności niemieckiej. Z tego co wiem, trafiali tam również Volksdeutsche, więc nie byli to stricte Reichsdeutsche czy Niemcy właśnie rodowici ale i przestępcy, ale również po prostu cywilna ludność niemiecka. Problem polega na tym, że rzeczywiście stworzono tam warunki bardzo niedobre dla tych internowanych, dochodziło tam do różnych nadużyć i ta ludność, która ci więźniowie traktowani byli przez żołnierzy sowieckich, którzy traktowali ich tak, jak traktowali, i przez strażników niewłaściwie, to znaczy bardzo surowo. Stąd bardzo duża śmiertelność, bo tam były choroby zakaźne, tak jak w większości obozów i więzień w 1945 roku, duża umieralność i nadal jest to jakaś taka nie do końca wyjaśniona sprawa w stosunkach polsko-niemieckich, że właśnie Niemcy podkreślają, że jednak liczba ofiar wskazuje na to, że mogło tam dojść do jakichś poważnych przestępstw ze strony zarządzających tym obozem. W tamtych czasach to była taka specyfika konspiracji pomorskiej. Bardzo wielu AK-owców weszło w struktury milicyjne, przede wszystkim milicyjne nowej władzy. Także Bruski nie był odosobniony. Poza tym były to takie decyzje jakby odgórne. Wejść w struktury właśnie milicji, wejść, jeśli jest to możliwe, również jako wtyczki w struktury nawet Urzędu Bezpieczeństwa po to, żeby przekonać się, jakie zamiary ma ta nowa władza. I Bruski był jednym z nich. On dalej był związany z konspiracją. On nie zakończył swojej pracy jakby w AK, mimo tego, że była rozwiązana, ale w tym czasie, kiedy wiosną 1945 roku powstają spośród ludzi, którzy wcześniej byli AK-owcami, kolejna struktura, delegatura sił zbrojnych, on też nadal utrzymuje kontakty z tym środowiskiem i zastanawiają się, co dalej. Staje jakby, nie tylko to była jego inicjatywa, ale również była taka decyzja Pałubickiego. Będziesz na czele jednego z oddziałów zbrojnych, delegatury sił zbrojnych, która będzie funkcjonowała w rejonie Bydgoszczy. I on się na taką funkcję zgodził, przy czym była kwestia, w którym momencie ten oddział zbrojny powstanie. Wydarzenia w Zimnych Wodach przyspieszyły niejako pójście i powrót kolejny do partyzantki.
Jak do tego doszło? Bo tak naprawdę był tym komendantem Alojzy Bruski niezbyt długo.
Rzeczywiście można powiedzieć, że przez 2 miesiące pełnił funkcję właśnie komendanta tego obozu, ale bardzo często przebywał w tym czasie poza obozem. To nie było tak, że on dokładnie śledził i widział, co się faktycznie w obozie dzieje, bo taką miał funkcję, można by powiedzieć, to tak jakby w delegację ciągle musiał jeździć i załatwiać sprawy właśnie związane z wyżywieniem, z poprawieniem warunków bytu właśnie tych więźniów, różnych formalności, stąd nie był jakby bezpośrednio związany z tym, co się faktycznie w tym obozie działo i nie był w stanie jakby zapobiec temu, że po prostu wkraczają żołnierze sowieccy i gwałcą na przykład Niemki. O takich rzeczach dowiadywał się dopiero po czasie. No ale po naradzie i po konsultacji z Pałubickim podjął decyzję, żeby jednak spośród ludzi, bo okazało się, że wśród strażników obozu jest bardzo dużo ludzi związanych wcześniej z konspiracją, stworzyć oddział i po prostu uciec, bo tego się dalej prowadzić nie da. Nie da się być tam dobrym człowiekiem w tym środowisku, bo można być oskarżonym o zbrodnie, których się nie popełnia. Na 30 kwietnia 1945 roku Bruski z 3 porucznikami oraz około 30 strażnikami obozów w Zimnych Wodach po prostu ucieka w rejon Solca Kujawskiego. Tam w Leśniczówce Emilianowo ci nowo zaprzysiężeni członkowie AK, to są głównie młodsze roczniki, składają przysięgę, że będą służyć dalej w nowych strukturach, aż do uzyskania pełnej niepodległości. Po 3 dniach sam dowódca Bruski decyduje się na wyjazd i poszukanie kontaktu właśnie z Pałubickim, natomiast zostawia swoich żołnierzy w lasach w Puszczy Bydgoskiej i w tym czasie jakby dowódcą tego oddziału jest porucznik Kazimierz Wróblewski. W tym czasie dochodzi do potyczek z żołnierzami sowieckimi.
Maj 1945 roku to jest taki czas, gdzie tych potyczek jest sporo.
Oddział Bruskiego, nazywany też przez niektórych publicystów Świerki 2, miał kilka starć z Sowietami w rejonie Łabiszyna, Nowej Wsi Wielkiej, Chrośnej i Brzozy Bydgoskiej. Sam Bruski w nich nie uczestniczył, natomiast jego żołnierze tak. Ostatnie potyczki z Rosjanami mają miejsce 13 maja, ale wtedy już po prostu Rosjanie po śmierci tych pierwszych jakby swoich żołnierzy są już tak zorganizowani, że oddział nie ma szans i musieli się po prostu szybko rozwiązać, podzielić na małe grupy i każdy niejako ratował własną skórę. To miało miejsce w okolicach Leszczyc i Kabatu. Tam doszło jakby do ostatniej potyczki z Rosjanami. Jeżeli chodzi o aresztowanie, sam Bruski został aresztowany na terenie Bydgoszczy 9 czerwca 1945 roku. 2 dni wcześniej aresztowani zostali 2 jego żołnierze, Zbigniew Smoleński, pseudonim Żuraw, i Andrzej Adamski, pseudonim Tolek i Ślązak. To, że oni wpadli, to już w zasadzie powinno Grabowi nasunąć, że trzeba po prostu uciekać, i tylko że on nie był tego świadomy. On po prostu szukał z nimi kontaktu, bo miał im przekazać właśnie dokumenty i pieniądze na to, żeby mogli po prostu wyjechać z Bydgoszczy i załatwić sobie fałszywe papiery i funkcjonować w innej części Polski. Dlatego jako taki odpowiedzialny człowiek i dowódca szukał z nimi kontaktu. Niestety prawdopodobnie w tych miejscach na ulicy Dworcowej, w których były tak zwane punkty konspiracyjne, się kręcił, odwiedzał i prawdopodobnie w jednym z nich był zrobiony kocioł i w ten sposób wpadł. Ciekawe jest to, że rzeczywiście pewnie ze względu na te zasługi w okresie okupacji, w walce z Niemcami, ze względu na pozytywny jakby stosunek do tego ruchu lewicowego w konspiracji i współpracy z desantem sowieckim, skazano go początkowo na 10 lat więzienia. Później Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie polecił jakby ponownie rozpatrzyć sprawę, uważając, że zwłaszcza Smoleński, czyli jeden z jego żołnierzy, powinien dostać wyższą karę. Na kolejnej rozprawie zapadła decyzja, że Smoleńskiego należy rozstrzelać i ten wyrok został rzeczywiście wykonany. Będziemy być może poszukiwali go na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej. W każdym razie jest to jeden z pierwszych takich wyroków śmierci wykonanych w więzieniu w Bydgoszczy w lutym 1946 roku. Natomiast sprawa Bruskiego dalej się jakby toczyła. Sam Bierut niejako przyczynił się do tego, że stwierdził, że trzeba rozpatrzyć jego sprawę ponownie i wówczas na kolejnej rozprawie zapadła decyzja, żeby skazać go na karę śmierci. Ona również zapadła decyzją sądu w Poznaniu na sesji wyjazdowej we Wronkach. Dokładnie 17 września 1946 roku w więzieniu we Wronkach został rozstrzelany. Tam na kwaterze więziennej jest jego grup. Jeden z niewielu, bo o ile w więzieniu we Wronkach stracono lub zmarli w różnych niewyjaśnionych okolicznościach około 300 więźniów politycznych, to tylko 33 groby udało się dokładnie określić i wśród nich jest właśnie kapitan Alojzy Bruski.
Natomiast jeśli chodzi o Bydgoszcz czy Bory Tucholskie, no to jego pamięć nie jest w jakikolwiek sposób upamiętniona.
Tak, było to dla mnie odkrycie niemiłe, że kiedy poznałam tego człowieka bliżej, poznałam jego losy, jego zasługi, rzeczywiście takie oddanie w walce o niepodległość, że nie jest to osoba upamiętniona tak, jak na to zasługuje. Jedyna ulica, która do tej pory jest, której on patronuje, to jest w Gdańsku Oruni. A tak naprawdę w Gdańsku to on przez kilka miesięcy owszem był we więzieniu i takie są związki jego z Gdańskiem. To, że nie ma ulicy Bruskiego, który tu służył, tu był aresztowany w Bydgoszczy, że bardzo wielkie zasługi miał właśnie dla różnych miasteczek i miejscowości w Borach Tucholskich, tam również nie ma jego ulicy, to jest po prostu smutne i niesprawiedliwe.
Alojzy Bruski, pseudonim Grab, jako jeden z nielicznych żołnierzy wyklętych, ma swój grób. Wielu czeka jeszcze na prawdziwy, honorowy pogrzeb. Czekają także ich bliscy, choć wielu już odeszło. W Bydgoszczy na odkrycie tajemnic czeka cmentarz przy ulicy Kcyńskiej. To tam w tajemnicy chowano żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia. To miejsce jest ważne nie tylko dla bliskich ofiar, ale także dla kibiców bydgoskiego Zawiszy, którzy od lat opiekują się bezimiennymi grobami. Posłuchajmy fragmentu reportażu, który przygotowałem 5 lat temu pod tytułem Pamięć w klubowych barwach.
Tutaj to miejsce jest, to jest po prostu nasze miejsce. Tego nam nikt nie zabierze, nie powie, że to ktoś, nie, to tutaj kibice, prawda, i to my.
Taki pan z wózkiem jest, on jest gospodarzem tego terenu. On będzie wiedział wszystko.
Ja tutaj nie za długo pracuję. Tu jest ten grób, też pamiątkowy, nie?
No tu spoczywają żołnierze wyklęci. Już po wojnie walczyli o wolną Polskę, nie złożyli broni, przeciwstawiali się sowietyzacji naszego kraju.
Taki los wyznaczył nam Bóg, że nieznany jest nasz grób. Symboliczna mogiła żołnierza Armii Krajowej.
No właśnie są ci wypisani, ale tutaj to nie wiadomo gdzie. Tu nie jedni leżą właśnie, tam ma Łoziński, Jerzy i ten Mild Witold, to mają nagrobki tam, nie?
Ale to jest tylko 10 nazwisk.
No to jest więcej nazwisk, to co nie ma w ogóle tutaj tych grobów, nie wiadomo gdzie. Bo tutaj leżą nawet na tych mogiłach tu, bo to są bo jedne mogiły i ten, no to tutaj właśnie na tych mogiłach też leżą, ale tutaj nazwisk nie ma.
Miejscem ich kaźni bywały jagiellońskie więzienie UB. Wyglądało to w ten sposób, że ich ciała zostały w nocy wyrzucone poza mury więzienia i tam na mrozie leżały. Następnie zostały zebrane i przewiezione. Wtedy jeszcze nie wiadomo w jakim kierunku. No dzisiaj już wiemy, że spoczywają tutaj w tym miejscu. W nocy UB przywoziło ciała i w świeże groby po prostu, w czyjś świeży grób zakopywało ciała zamordowanych.
I tak jest to mówione, że chodzimy może tutaj po ludziach, którzy dla Polski oddali swoje życia. Właśnie najgorsze z tym wszystkim, że tych zabili Polacy. Tak. Dla mnie zaszczytem było to, że zostaliśmy z kolegami zaproszeni na Wigilię Światowego Związku Armii Krajowej, oddział w Bydgoszczy. Poszliśmy, porozmawialiśmy sobie, spędziliśmy fajne 2 godziny, poopowiadali nam rzeczy, których w książkach się tego nikt nie dowie. I to jest super. I przywitali nas tam normalnie, nie jak jakichś, nie wiadomo, intruzów, tylko z takiego serca, powiem nawet tak matczynego, bo kobiety, które tam mają po 80 lat lub więcej, odzywały się do nas jak do swoich dzieci. I to jest fajne takie. To nam się podoba właśnie. My nie potrzebujemy nic więcej, to nam starczy. Jest to nas zaszczytem, że możemy podać rękę ludziom, którzy coś dla Polski zrobili, a przez ojczyznę są zapomnieni, tak można powiedzieć.
To jest właśnie mój brat Marian. Mojej śliczności to jest. On był taki kochany chłopak. On na mnie zawsze mówił, ponczuś. No bo ja byłam taka okrąglutka, pyzata.
Marian Olejniczak, tak, 1949.
To malował właśnie brat tej narzeczonej jego. I to wisiało u niej cały czas, jak ona jeszcze żyła. A potem jak już zmarła, no to mówi, słuchaj, nie chcesz czy zabrać Marysia ze sobą do domu? Ja mówię, no pewno, że chcę, jak mi tylko go dasz, to chętnie. No i mi dała go i ja go przyniosłam i powiesiliśmy w pokoju go i wisi. Na jednej stronie ja wiszę, na drugiej stronie on wisi. Teraz to się śmieje, ale wtedy to płakałam, kurczę. W czasie wojny to był, pracował u Berenta, to niemiecki był zakład, a po wojnie, ja nie wiem, czy on tego Kamińskiego już poznał w czasie okupacji, czy po. Kamiński to był jego właściwie taki przewodnik, można powiedzieć, po tej całej imprezie. On go wciągnął do swojej grupy. Brat dostał od Kamińskiego broń. Ta broń była u nas tu w drugim pokoju, w piecu schowana. Ja nigdy tam ręki nie wkładałam, bo się bałam, że mi coś ugryzie albo coś. Gdzieś jechali na jakieś, nie wiem, obławy to nazwać, czy na akcję, no to zabierał tą broń ze sobą. Mało z niej strzelał, bo mówi, że w ogóle nie strzelał z tej broni. Nigdy nie mówił, dokąd jadą i kiedy przyjadą. Nic nie mówił.
Tyle, co wiemy od Olejniczaka Jana, czyli ojca Mariana, to ja wiem z opowieści jako zięć, napadali na sklepy spożywcze, zabierali żywność, dawali takim biednym, albo dawali tą żywność tym, którzy byli już, ich członkowie rodzin byli aresztowani, żeby wspomagać. Ta grupa między innymi takie miała zadanie. Tu w tym mieszkaniu został aresztowany między innymi pan Bolesław Lipski, delegat rządu londyńskiego na Pomorze. I wtedy właśnie między innymi ojca nie było Jana Olejniczaka w domu, jako zakładnika zabrali właśnie Mariana, bo zrobili tutaj właśnie obławę.
Wzięli go jako, mówią, że niech się pani nie martwi, do mojej mamy, moja mama już świętej pamięci nie żyje. Brat wróci jeszcze na noc, wróci do domu. Niech się pani nie martwi, niech się pani nie przejmuje tym, bo my go wypuścimy, jak dostaniemy Jana. I nie puścili go już. Proces był nawet pokazowy. Mama była na tym procesie, ja nie byłam, bo mnie jako świadka nie wzięli. Mama przyszła z siostrą i ja poznałam o tym, że mama była w żałobie i siostra była w żałobie. Ja mówię, co się stało? Ja nie wiedziałam, że już jest, że on już ma wyrok. No mówi, Maryś dostał wyrok kary śmierci.
Żona między innymi za przepisania na maszynie w gazowni pracowała, wiersza swego brata pod tytułem Miłość Ojczyzny. Jak tu była rewizja, znaleziono ten list. Oczywiście po czcionkach doszli, gdzie był, na jakiej maszynie był pisany. Została aresztowana również.
Mamę zabrali, mnie zabrali, tylko siostra została 13-letnia z babcią, taką starszą już panią. Tam już na przesłuchaniu, kto napisał ten list. Ja sobie myślę, taki wiersz, nic nie dający, nic nie mówiący za dużo, to mówię, to ja napisałam. Miłość ojczyzny to jest. Jest noc ciemna i chmurna, wiatr hula bezkarnie nad Polską i w przestrzeni, a ja siedzę nad książką.
Jednak nic w tym złego, przeciwnie. My młodzi musimy się wznieść w inne, doskonalsze cele i pomoc nieść. Jeśli ktoś powie, ja jestem Polakiem, spytaj go, komu i pod jakim znakiem służy. Usłyszysz wykrętną odpowiedź, w ten czas otwarcie komu nie powiedz i odstąp od niego unikaj.
No za to dostałam 4 lata więzienia. To nawet o tej sprawie to podobno mówił nawet Wolna Europa, mówiła, ja nie słyszałam tego, że za przepisanie wiersza, że takie są tu porządki w Polsce, że za przepisanie wiersza dostaje się 4 lata. Rok siedziałam, no bity rok. I to się stale nazywało, że ja siedzę w śledztwie. Co ty tam przynosisz panu?
Co to jest? To są pamiątki z więzienia. To jest misiu zrobiony, jak się czesała, z włosów ukulane. I taki zrobiony jest niedźwiadek. To jest z kolei cyganka. Z więźniarki, które siedziały razem w celi, wyciągały nitki ze swoich spódni, ze sweterków, ze wszystkich. Potem to jest właśnie taka kombinacja, to zrobiona z kartami z chleba, które dostawały. To są karty cyganki.
W mojej sprawie poszło do sądu, do najwyższego sądu apelacja i przyszło z powrotem, że wyrok za mało uzasadniony. Po roku wyszłam. Wyszłam zupełnie jak... Jeszcze mam z wyroku zaznaczone, że ani kosztów sądowych nie ponosi.
Mamy ten grób rodzina.
O, jest. Jest. Marian Olejniczak. Urodzony 18 kwietnia.
Ofiara stalinizmu. Te groby też. Milt Witold, to tam jest ta pamiątkowa tablica. I to, i tu jest później Władysław
Subortowicz. Oficer AK. Jerzy Łoziński. Wszyscy zginęli.
Tego dnia, kiedy został wykonany wyrok, czyli 30 grudnia 1949 roku, tu na tych drzwiach była taka klapka jak na listy, a ta skrzyneczka na listy była z tej strony, od strony przedpokoju. Mama usłyszała, jak ta klapka puknęła, czyli tam ktoś coś wrzucił, więc poszła, otworzyła tą skrzyneczkę i była kartka, że wyrok, coś w tym sensie, wyrok na Marianie wykonano 30 grudnia 1949 roku. I mama wtedy otworzyła drzwi, bo chciała z tą osobą się zobaczyć, ale nie wiedziała, czy pobiegł do góry w kierunku strychu, czy na dół. Patrzyła przez okno na podwórze, nikogo nie było, na ulicy nikogo nie było, więc gdzieś się ta... Musiała być jakaś zakonspirowana ta osoba. I znajomi, którzy mieszkają przy ulicy Kcyńskiej, mieszkali przy ulicy Kcyńskiej, tam naprzeciwko cmentarza, to widzieli, jak przyjechali o zmierzchu więźniowie razem ze strażnikami, tam kopano dół i pogrzebano kogoś, bez żadnej tabliczki, bez niczego, czyli tak jako NN. Ale do czego doszli, że w tym dniu, czyli 30 grudnia 49, nikogo, tylko ten jeden pogrzeb był. Tak na 99% jest pewno, że to tam jest. No i potem po jakimś czasie postawiliśmy tam pomnik i jest napisane nawet Marian Olejniczak, ofiara stalinizmu. Ja po prostu powiedziałam, żeby tak napisać i tego się nie bać.
Myśmy zaraz kupili kwiaty, posadziłam tam kwiaty na tym grobie, ale... Pewności nie wiem, a ja zawsze mówię, chociaż nie wiem, czy on tam jest, czy nie ma, ale to w jego intencji jest. Więc jeżeli jego nie ma, a gdzie indziej może ktoś też pilnuje tego grobu, to co się kompensuje razem, to już Mówię, trudno.
3 lata wstecz, to myśmy odwiedzali przeważnie raz, a nawet i 2 razy w tygodniu. A w tej chwili to ja jestem prawie niewidzący, żona prawie niechodząca. Także nam jest trudno, żeby tam pojechać.
Aloizy Bruski we Wronkach ma swój grób. Tak jak pani mówi, to jedna z nielicznych postaci, której miejsce pochówku znamy, jeśli chodzi tutaj o jego żołnierzy, czy o innych żołnierzy niezłomnych. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, okolice, no to pole do poszukiwania jest wciąż bardzo szerokie.
Tak, oczywiście najwięcej wyroków śmierci przez Urząd Bezpieczeństwa było wykonywanych w więzieniu na Wałach.
Doktor Alicja Paczowska-Hałkę, bydgoska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.
I na podstawie tam bardzo dokładnej kwerendy źródłowej my już wiemy, że większość z nich spoczywa na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej, ale oczywiście znane są w zdecydowanej większości nazwiska tych osób. Udało się w niektórych, przynajmniej około 35 przypadkach, ustalić dokładnie po prostu w księgach cmentarnych, odnaleźć zapisy dotyczące, że w dniu takim i takim zostali pochowani właśnie na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej w konkretnych kwaterach. Oczywiście był to pochówek potajemny, nie informowano rodziny, także przez wiele lat rodziny nie miały zielonego pojęcia, co stało się z ciałem ich najbliższych. Dla mnie takim zadaniem, które ja sobie postawiłam, pracując już teraz w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji, chciałabym, żebyśmy odsłonili mogiłę, w której spoczywa 9 osób związanych z oddziałem Jędrusia, który funkcjonował w 1946 roku w rejonie Wyżyska. To jest przykład, prawda, ale takich pojedynczych postaci związanych z różnymi formacjami i grupami zbrojnymi, które funkcjonowały na Pomorzu, jest dużo więcej. Jest, myślę, że nie ma żadnego problemu, to naprawdę jest tylko kwestia już wbicia łopaty konkretnie w konkretnym miejscu. To jest na przykład Władysław Bielecki, pseudonim Mikołaj, żołnierz WiN-u, który tu został stracony, natomiast faktycznie jego działalność jest związana z Lubelszczyzną, ta niepodległościowa w 1945 i w 1946. Ale dlatego, że tu został aresztowany, tu został stracony, jestem w stanie bardzo precyzyjnie wskazać archeologom, w którym miejscu należy kopać. Więc sądzę, że takich postaci, albo na przykład 3 żołnierzy związanych z Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, Ludwik Augustyniak, Florian Dudkiewicz, Wojciech Kosowski, a tak naprawdę Tadeusz Ośko, bo tak naprawdę się nazywał, oni też są, zależałoby mi na tym bardzo, żeby udało się ich odnaleźć na Kcyńskiej, bo tam na pewno są pochowani i zasługują na to, żeby mieli właściwy pogrzeb państwowy i miejsce takie, do którym możemy skłonić głowę, czy to 1 marca, czy 11 listopada.
Ostatnio rozmawialiśmy wiosną, w marcu, i wtedy pani mówiła, no, że przygotowania do tych ekshumacji powoli ruszają. Jest połowa września. Co się wydarzyło przez ten czas? Bo także w Instytucie Pamięci Narodowej doszło do sporych zmian.
Tak, do tej pory było tak, że jeżeli podejmowano ekshumację i próbę właśnie odnalezienia szczątków żołnierzy niezłomnych, to one jakby były w gestii 2 instytucji, Instytutu Pamięci Narodowej i wojewody danego terenu. W tej chwili, po zmianach ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, po nowelizacji, jest tak, że faktycznie cała ta działalność związana z upamiętnianiem i odnalezieniem żołnierzy niezłomnych, którzy gdzieś jeszcze leżą w różnych miejscach, dobrze jak na cmentarzach komunalnych, ale nie zawsze tak jest, właśnie jest w gestii Instytutu. Stąd jest powołane Biuro Poszukiwań i Identyfikacji i faktycznie we wszystkich oddziałach w Polsce takie biura powstają, dlatego że właśnie tworzymy nowe struktury, tworzymy również swoją bazę genetyczną, materiału genetycznego, z tym się wiążą dosyć duże takie prace organizacyjne. Profesor Szwagrzyk, który nadzoruje pracę w tym projekcie w całej Polsce, podjął decyzję, że najprawdopodobniej do Bydgoszczy przyjadą archeolodzy i cała ekipa na początku wiosny przyszłego roku. Że teraz po prostu przygotujemy cały materiał taki dokumentalny, żeby już nie było żadnych kłopotów później.
Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, to pojawiały się wątpliwości, czy uda się uzyskać zgodę tych rodzin, których bliscy leżą nad tymi kwaterami, gdzie chowano potajemnie żołnierzy wyklętych. Ta procedura trwa, ona jest przed wami, będzie prostsza teraz po tej reorganizacji?
Ze względu na zmiany w prawie będzie ona zdecydowanie prostsza. Możemy na bieżąco obserwować to, co się dzieje w Warszawie na Powązkach. W zasadzie już jest cały teren, na którym spodziewamy się znaleźć ciało i szczątki Pileckiego, Nila. Już jest jakby przygotowane do tego, żeby weszli tam archeolodzy i poszukali tych szczątków, i on również został oczyszczony przez kwater, które tam były po prostu dużo później cmentarne. Podejrzewam, że podobnie będzie w Bydgoszczy, choć być może nie będzie to się wiązało ze zdjęciem kilkadziesiąt czy setek grobów, tylko z dużo mniejszą ilością, i to wszystko jeszcze przed nami, przy czym już w tej chwili mamy ustalone, kogo mogą to dotyczyć, ale jeszcze nie nawiązaliśmy kontaktu z rodzinami, to jeszcze ciągle przed nami.
Pewnie rodziny nie będą mogły zablokować tej procedury.
W tej chwili z punktu widzenia prawa polskiego to jest niemożliwe. Mogą tylko opóźniać, ale w zasadzie nie ma takich możliwości, ale trzeba też pamiętać o tym, że to są profesjonaliści, ludzie, którzy się tym zajmują, i na pewno to nie jest tak, że chcą naruszyć w jakikolwiek sposób pamięć tych ludzi, którzy w tej chwili są tam pochowani. Absolutnie nie. To nie jest w naszym interesie i na pewno do niczego takiego nie dojdzie.
Mają już Państwo skompletowaną bazę porównawczą?
Jesteśmy jakby w trakcie zbierania również materiału genetycznego. Opóźniliśmy trochę tę pracę ze względu na to, że lepiej będzie, jeżeli taka baza będzie funkcjonowała bezpośrednio przy instytucie, a nie konkretnie w jakimś miejscu w Polsce czy Akademii Medycznej, która może różnie na te sprawy patrzeć i może na przykład żądać jakiś opłat z tego tytułu, że opiekuje się niejako tym materiałem genetycznym tych żołnierzy niezłomnych. Stąd można powiedzieć, że po części tak, część rodzin już przekazała materiał genetyczny, a część jeszcze jest przed nami, ale to opóźniamy jakby celowo, do momentu, aż będziemy wiedzieć, w którym miejscu w Polsce funkcjonuje baza genetyczna, właśnie ta, której podlega w ramach Instytutu Pamięci Narodowej.
W sumie wiadomo, ilu osób będziecie szukać w Bydgoszczy, w okolicach?
W Bydgoszczy to będzie około 50 osób, natomiast takim miejscem dla całych Kujaw i Pomorza, kolejnym, o którym się dużo mówi, to jest Grudziądz i Inowrocław. W pozostałych przypadkach to są pojedyncze groby czy pojedyncze szczątki osób, które będziemy identyfikować, poszukiwać i na bieżąco informować opinię publiczną, że się udało, że znaleźliśmy, że mamy kolejnego żołnierza, który zostanie z honorami pochowany w kwaterze żołnierzy niezłomnych.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, archeolodzy pojawią się na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej wiosną. Jest nadzieja, że uda się zapisać kolejne białe plamy w naszej tragicznej przeszłości. Michał Słobodzian, do usłyszenia.